Dzień dobry, program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie 30 lipca w programie Dom i Ogród w kolejnym wydaniu. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy, jak sobie radzić z upałami i jak nie dopuszczać do nagrzewania domu, a są na to bardzo proste sposoby, bo te upały coraz bardziej nam doskwierają, więc warto zapobiegać i robić wszystko, by nie dopuszczać do nagrzewania się pomieszczeń, żeby później nie było konieczności używania różnego rodzaju urządzeń do schładzania, bo one mogą mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, zwłaszcza jak robimy to niezgodnie z zasadami, nieumiejętnie. A w drugiej części programu zajrzymy do ogrodu i będziemy zachęcać do uprawiania mniej powszechnych, mniej znanych drzew i krzewów owocowych, ale niezwykle wartościowych, w tym pigwy i pigwowca. Bo Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Podpowiadamy różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie, nowościach rynkowych, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania, a także co sadzić, jak uprawiać i dlaczego. Każdy w tym programie może znaleźć coś dla siebie, a w tym wszystkim oczywiście szukamy najbezpieczniejszych rozwiązań dla naszego zdrowia. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmałparadio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, także własne doświadczenia, które potem można przekazać się za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, tak i dziś potrwa do 12. Warto więc zostać z nami. Zaczynamy, zapraszamy.
Dom i Ogród.
A zaczynamy od tych sposobów, prostych sposobów na to, jak wychłodzić nasze mieszkanie, jak nie dopuszczać do nagrzewania. Są bardzo proste sposoby, zaraz o nich też powiemy, a wcześniej jednak dowiedzmy się w ogóle, co to są te upały i co warto o nich wiedzieć. O tym powie doktor inżynier Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Lubelska.
Za nami kolejna fala upałów tego lata i sądząc po prognozach pogody, po wypowiedziach synoptyków, prawdopodobnie nie ostatnia, te upały będą nam jeszcze towarzyszyć i w takiej sytuacji pojawia się często dużo komentarzy, skąd te upały się biorą i jak je przetrwać. Z definicji, gdyby zajrzeć do słownika meteorologicznego, upał definiujemy jako stan pogody, kiedy temperatura powietrza w ciągu dnia mierzona na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu nie spada poniżej 30 stopni Celsjusza. Długotrwale utrzymujące się upały mogą prowadzić do innego zjawiska, które będzie występowało nocą i to są tak zwane noce tropikalne, czyli sytuacje, kiedy ta temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. W Polsce niestety takie sytuacje mają coraz częściej miejsce, a jak wiadomo, wysoka temperatura powietrza stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi. Najgoręcej, co może niektórych zdziwić, nie jest nigdy w okolicach południa, tylko ze względu, że strumień, czy bilans promieniowania jest przesunięty o kilka godzin, to tak naprawdę my te najwyższe temperatury odczuwamy między godziną 14 a 16, a w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie jest dużo materiałów, które akumulują ciepło, te temperatury nawet mogą przekraczać 30 stopni po godzinie 18, czyli ten okres najwyższych temperatur jest rozciągnięty w czasie.
Dlaczego coraz gorzej znosimy upały i czy te upały są zjawiskiem niezwykłym dla naszej szerokości geograficznej?
Absolutnie nie. Upały są czymś normalnym dla naszego klimatu, przynajmniej z definicji podręcznikowej, ponieważ latem mają prawo występować dni z wysoką temperaturą, nawet sięgającą 30 i więcej stopni Celsjusza, ale kwestia jest, jak często te upały występują i w jakiej konfiguracji. Gdyby zapytać starsze pokolenie, naszych dziadków, nawet naszych rodziców, kilka dekad temu upały też występowały latem, ale one były buforowane poprzez letnie burze. Te burze pojawiały się okresowo, trwały kilkanaście minut do godziny, bywały dość często i stanowiły taki oddech od tej wysokiej temperatury, schładzały powietrze. Obecnie niestety, i to jest pokłosie zmian klimatycznych, tego buforu nie ma. Tych burz takich letnich nie obserwujemy. Obserwujemy długie okresy z wysoką temperaturą, później pojawiają się okresy deszczy nawalnych, które niosą też bardzo często ze sobą opady gradu, jakieś niebezpieczne zjawiska pogodowe typu trąby powietrzne. czyli w konsekwencji różnego rodzaju zniszczenia. Natomiast nie ma takiego łagodnego opadu w ciągu lata. I to też sprawia, że my te upały odbieramy, znosimy je gorzej, też odbieramy taką pogodę gorzej, nasze organizmy. Druga kwestia, na którą też chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że my coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach. I nasz organizm nie jest w stanie przystosować się do zewnętrznych warunków atmosferycznych. Organizm człowieka ma potężny zakres możliwości adaptacji, także do temperatury. I tu też nawiążę do naszych babci, dziadków. Przecież wiele osób miało taką pracę, że musiało spędzać wiele godzin na zewnątrz i rzadko mówiło się o jakichś konsekwencjach zdrowotnych, typu udar, przegrzanie. Ludzie też wiedzieli, jak schładzać swoje organizmy, jak też ubierać się w trakcie upałów, o czym teraz niestety wiele osób zapomina, to jest też kwestia zmian tkanin, które nosimy, ale ten organizm, wrócę do tego, co powiedziałam, nie ma możliwości przystosowania się do wysokiej temperatury. Spędzamy wiele godzin w pomieszczeniach sztucznie schładzanych, czyli klimatyzowanych, tam panują temperatury rzędu 22-24 stopni Celsjusza, wychodzimy na zewnątrz, gdzie jest 34, czyli jest różnica bardzo duża dla organizmu i ten organizm doznaje tak zwanego szoku termicznego. On po prostu bardzo szybko musi do tej różnicy temperatur się dostosować, a najczęściej mu to po prostu nie wychodzi. Konsekwencji cierpimy na różne schorzenia właśnie związane z dużą różnicą temperatur.
Upały potrafią nam doskwierać, ale możemy sami sobie pomóc nawet bez używania wszelkich urządzeń.
Kolejna kwestia, na którą też trzeba zwrócić uwagę, dlaczego te upały nam tak przeszkadzają, nawet jeśli spędzamy je w zaciszu domowym, to jest to, jak budowane są nasze mieszkania, nasze domy, jak stawiane są budynki. Nikt tak naprawdę na etapie projektowania, wykonawstwa, decyzji, jakie materiały konstrukcyjne użyć, czy materiały do elewacji, nie myśli o tym, żeby użyć takich kolorów, takich materiałów, które też by mogły schładzać albo zapobiegać nagrzewaniu się tych budynków. Nawiążę tutaj do kolorystyki, na przykład w krajach śródziemnomorskich. To, że jak jedziemy do krajów właśnie z tej szerokości geograficznej, widzimy wiele budynków, które są pomalowane na jasno. I to nie jest tylko kwestia gustu tamtejszych mieszkańców, tylko też taka wiedza nabyta przez pokolenia, że te kolory przeszkadzają nagrzewaniu się budynków. To, że te budynki też się nagrzewają tak mocno i akumulują ciepło, możemy się przekonać, jeśli mieszkamy w blokach, szczególnie na wyższych kondygnacjach, powyżej drugiego piętra, kiedy nawet noc nie przynosi schłodzenia, kiedy ta temperatura w powietrzu, w pomieszczeniach nadal jest powyżej 20 stopni Celsjusza i to powietrze w ogóle nie chce się schłodzić. Tak jak powiedziałam, materiały, z którego wykonane są elewacje, materiały konstrukcyjne sprzyjają akumulacji ciepła i to ciepło jest bardzo długo oddawane. Nie ma czasu, żeby przed wschodem słońca to ciepło nam po prostu uciekło.
Krótka przerwa, po niej między innymi powiemy, jak sobie radzić, jak zapobiegać przed nagrzewaniem pomieszczeń i jakie znaczenie ma tu też zieleń za oknem.
Dom i ogród.
Jasna elewacja budynku powstrzyma nadmierne nasłonecznienie, ale ważne jest też to, co za oknem.
Bardzo duży wpływ na to, jak nagrzewają się budynki, ma zieleń. I tutaj być może będę się powtarzać, albo niektórzy stwierdzą, że to jest taki temat, który ciągle się pojawia w aspekcie budownictwa w dużych miejscowościach, w dużych miastach, że ciągle niektórym tej zieleni mało. Ja uważam, że tej zieleni rzeczywiście brakuje, bo ona rzeczywiście ma spełniać funkcję estetyczną, czyli ma cieszyć nasze oko, uzupełniać budynki, ale rośliny mają bardzo wiele funkcji, z których moglibyśmy skorzystać, żeby żyć wygodniej, żeby żyć lepiej i zdrowiej. I jedną z takich funkcji roślin jest między innymi możliwość schładzania czy zapobiegania nagrzewaniu się powierzchni. Intuicyjnie chowamy się w trakcie upałów w miejsca zadrzewione, szukamy parków, zieleńców. Nawet jeżeli spacerujemy chodnikiem, to chętnie chcemy wstąpić do parku, żeby odetchnąć. Usiąść na ławce, odetchnąć tym powietrzem, bo tam jest chłodniej. Dlaczego? Dlatego, że rośliny potrafią nawet schłodzić powierzchnię o 10 stopni. Jeżeli temperatura powietrza wynosi powiedzmy 35 stopni, to poniżej koron drzew może być na tej wysokości, którą my oddychamy, na wysokości strefy oddychania naszej, może być 10 stopni chłodniej. A my tej zieleni niestety na nowych osiedlach mieszkaniowych nie mamy. Ja bardzo często mam wrażenie, że te budynki nie są budowane dla ludzi, w sensie, żeby je użytkowali przez długi czas w zdrowiu, tylko one są po prostu budowane, żeby je sprzedać dla mieszkańców. Natomiast brakuje tej zieleni, jeśli ona nawet jest obecna na tych nowych osiedlach, to są równo przystrzyżone trawniczki, jakieś niskie krzewy, niskie drzewa, które dodatkowo jeszcze mają wypielęgnowaną koronę, co roku przycinaną. To wygląda jak park w stylu angielskim. Owszem, cieszy oko na wiosnę, jak jest dużo opadów, czy jeszcze jest zapas wody w gruncie, ale jeżeli przychodzi susza hydrologiczna, jeżeli te rośliny po prostu nie mają już skąd tej wody czerpać, to wygląda to, już nie cieszy tego oka, tak? Już nie można powiedzieć, że to wygląda estetycznie, a totalnie nie spełnia swoich funkcji. Tłumaczenie, że rośliny też stanowią zagrożenie, duże drzewa stanowią zagrożenie. Owszem, na pewno, jeśli one są niewłaściwie pielęgnowane, przycinane, jeśli ta korona jest nieregularnie kształtowana, to rzeczywiście przy niesprzyjających warunkach może zdarzyć się sytuacja, że to drzewo się przewróci. Ale takich sytuacji naprawdę mamy niewiele, a w okresie lata sądzę, że nikt nie liczy, siadając na ławeczce pod drzewem, że nagle to drzewo nam się przewróci, tylko chce cieszyć się z tych możliwości, które drzewa nam dają. Także na pewno im więcej tej zieleni w przestrzeni miasta, tym lepiej, tym bardziej, że nam towarzyszą materiały typu asfalt, beton, potężne przeszkalenia, kostka, która ma właściwości akumulacji ciepła, czyli dodatkowo tworzymy takie wyspy ciepła w dużych miastach, one są znacznie cieplejsze niż otaczające ich tereny, czy na przykład tereny rolnicze, czy tereny wiejskie, i to sprawia, że te gorące dni dla nas są jeszcze gorsze do zniesienia.
Jak sobie zatem poradzić z upałami w naturalny sposób? Co robić na co dzień wcześniej, jak się zabezpieczać?
Zatem, jeżeli już nie mamy wyjścia, a najczęściej nie mamy tego wyjścia, jak sobie poradzić, aby przetrwać tą falę upałów w naszych domach czy w naszych miejscach pracy? Bardzo często też pracujemy teraz w domu. Istnieje w medycynie tak złoty środek, lepiej zapobiegać niż leczyć, i sądzę, że w tym wypadku, właśnie mówiąc o metodach przetrwania upałów w domu, jest to, aby nie dopuścić do nadmiernego nagrzania się pomieszczeń mieszkalnych. Bo łatwiej jest nam zapobiegać tym nadmiernym nagrzaniom, niż później schładzać pomieszczenie. To niestety generuje dodatkowe koszty. Więc jak sprawić, żeby te nasze mieszkania, pomieszczenia mieszkalne nie nagrzewały się nadmiernie? Istnieje bardzo prosta zasada, którą nie wiem z jakiego powodu, ale Polacy jakoś niechętnie chcą stosować i bardzo częściej chyba nie ufają tej zasadzie, a ona jest bardzo prosta, ponieważ polega na tym, aby blokować dopływ tego gorącego powietrza do pomieszczeń. Czyli w momencie, jeśli nas nie ma w domu, jesteśmy w pracy, 10 godzin nas nie będzie w mieszkaniu, najlepiej zamknąć jest wszystkie okna, dodatkowo je zasłonić, czy roletami zewnętrznymi, czy wewnętrznymi zasłonami, aby zablokować dopływ, po pierwsze, gorącego powietrza, czyli zamknięte okna, a zasłonięte zasłony blokują nam nagrzewanie się powietrza wewnątrz. Stanowią tą właśnie blokadę, tą przestrzeń, gdzie ta energia się zatrzymuje, a przeszklenia typu szyby okienne stanowią swoistą rodzaju soczewkę, która sprawia, że jeżeli te promienie nie mają później żadnej przeszkody, która blokuje ich przepływ, to swobodnie sobie dopływają do pomieszczenia i nagrzewają nam powietrze. Czyli pierwsza zasada, nie otwieramy okien i drzwi, jeżeli na nie pada słońce. Jeżeli już musimy przebywać w mieszkaniu i nie mamy innej opcji, to otwieramy te okna, które akurat są w cieniu. Możemy otworzyć je albo wędrujemy z tym otwieraniem okien tak, jak wędruje słońce. I to naprawdę sprawia, że ten system, takie rozwiązanie jest przecież tanie, proste. I ono jest stosowane między innymi w krajach właśnie klimatu śródziemnomorskiego, gdzie jeżeli wyjeżdżamy turystycznie, widzimy, że bardzo dużo okien ma zewnętrzne rolety. To też nie jest kwestia upodobań czy jakichś zwyczajów, tylko one mają konkretne zastosowania. Dodatkowo można stosować mniej już wydajne systemy, takie jak suszenie prania w domu czy mokre zasłony. Wiadomo, że to schłodzenie nie jest tak duże, ale na pewno jeżeli na przykład mamy domek jednorodzinny, możemy zaplanować odpowiednie nasadzenia roślin, które nam będą zacieniać te elewacje południowe. No nie tak, żeby totalnie zacieniać i żeby było ciemno w pomieszczeniach, ale aby rzucały cień w tym okresie, kiedy słońce jest w najwyższym punkcie położenia na nieboskłonie i rzeczywiście, kiedy ta energia, ilość energii do ziemi jest transportowana w największej ilości. To są takie metody, które na pewno każdy z nas zna, kiedyś o nich słyszał, ale jakoś może być do nich jakoś sceptycznie nastawiony, ale naprawdę zachęcam, żeby je zastosować, ponieważ może to sprawić, że nie będziemy musieli stosować rozwiązań typowo technicznych.
A jak już dopuścimy do nagrzania pomieszczeń, wtedy właśnie sięgamy po różnego rodzaju urządzenia i o aspekt zdrowotny przy ich używaniu też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
A kiedy już musimy sięgać po rozwiązania techniczne, by schładzać swoje pomieszczenia i używamy różnego rodzaju urządzenia, to należy uwzględnić aspekt zdrowotny, chociażby już przy używaniu tego najprostszego urządzenia, jakim jest wentylator.
Wentylator, co chciałabym podkreślić, wentylator nie schładza, nie obniża temperatury powietrza. Jeśli wyłączymy wentylator, to po kilku minutach będziemy tak samo czuć się gorąco, jak przed jego włączeniem, ponieważ wentylator nie ma takiej możliwości. Więc ktoś może zapytać, no to dlaczego jest mi chłodniej? Dlatego, że wentylator wywołuje wymuszony przepływ powietrza, który nasz organizm odbiera jako ochłodzenie. I przykład. Zimą, kiedy słyszymy prognozę pogody, jest powiedziane, że prognozowana temperatura będzie wynosiła minus 15 stopni, ale odczuwalna będzie wynosiła minus 20 z tego względu, że oczekiwane są podmuchy wiatru z kierunku na przykład północnego. Czyli ruch mas powietrza odpowiedniej prędkości sprawia, że my czujemy chłód. Chociaż ta temperatura wcale nie jest niższa. I trzeba uważać na to, jak bardzo ten wentylator wymusza ten przepływ powietrza, żeby nie doszło do różnego rodzaju przewiań, czy żebyśmy po prostu nie zachorowali. Ponieważ, tak jak powiedziałam, ta duża różnica temperatur dla naszego organizmu jest bardzo niekorzystna, ponieważ to negatywnie oddziałuje na nasz układ odpornościowy. W naszym otoczeniu jest bardzo wielu mikrobów, które tylko na to czekają, żeby taki układ odpornościowy spotkać i stąd tyle właśnie osób, które stosują wentylację czy klimatyzację, uskarża się w okresie letnim na różnego rodzaju schorzenia górnych dróg oddechowych czy problemy z gardłem, z krtanią.
Z klimatyzacją także należy uważać.
Kwestia klimatyzatorów. Jeżeli ktoś planuje stosowanie takiego systemu obniżenia temperatury w trakcie upałów, to musi się nastawić, że w okresie lata praktycznie zdobycie takiej jednostki klimatyzacyjnej i montaż graniczy z cudem, to trzeba planować już na inne pory roku. Dodatkowo, jeżeli mieszkamy w bloku, to musimy mieć zgodę właściciela budynku albo administracji, czy to wspólnoty mieszkaniowej, czy spółdzielni mieszkaniowej na montaż takiej jednostki, ponieważ mamy jedną jednostkę, która będzie wprowadzała to powietrze schłodzone do naszego pomieszczenia, ale jest też jednostka zewnętrzna, więc musimy połączyć te dwie jednostki najczęściej poprzez przejście w ścianie. I to jest naruszenie konstrukcji budynku, na które musi zgodzić się właściciel budynku, więc taka samowolne, no raczej bym nie zalecała takich działań, lepiej jednak mieć taką zgodę. I trzeba się też liczyć, że oczywiście taka jednostka będzie zajmowała pewną przestrzeń na balkonie, no i jest tam też kwestia odprowadzenia skroplin, na które też musi znaleźć się miejsce. Dobór klimatyzatorów jednostki klimatyzacyjnej powierzyć najlepiej fachowcom. Oni dobiorą właściwą jednostkę odpowiednią do kubatury i też najczęściej takie firmy zajmują się montażem. Klimatyzacja używana z rozsądkiem i z wiedzą służy zapewnieniu odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikom. Natomiast wiele osób uważa, że jeżeli zmniejszy tą temperaturę, na przykład do 20 stopni Celsjusza, czy jeszcze niżej, bo są też takie przypadki, to będzie to dobre. Absolutnie nie. Tak jak powiedziałam wcześniej, musimy zachować rozsądek w schładzaniu. Jeżeli na zewnątrz panują wysokie temperatury powyżej 30 stopni, to ta różnica temperatur w pomieszczeniu na zewnątrz nie powinna, przynajmniej tak podaje się w wielu podręcznikach, przekraczać 5 stopni, bo to jest bezpieczne dla naszego organizmu. Czyli jeżeli na przykład mamy 30 stopni na zewnątrz, to ustawmy klimatyzację w granicach 25-24. Nie schodzimy poniżej tej różnicy 5 stopni, bo może to dla niektórych skończyć się właśnie problemami z układem oddechowym. Jedna jeszcze rzecz, na którą też chciałabym zwrócić uwagę przy używaniu klimatyzatorów, to jest to, że one osuszają powietrze, czyli wysuszają powietrze, spada wilgotność powietrza i to w połączeniu właśnie z tą niską temperaturą też może być czynnikiem, który sprzyja szybszym infekcjom u osób, które korzystają z klimatyzacji. Na to, jak gorąco mamy w mieszkaniu, w naszych domach, w pomieszczeniach, w których przebywamy w ciągu dnia w trakcie upałów, też ma wpływ niektóre nasze czynności, szczególnie gotowanie. Jeżeli przewidywana jest fala upałów, to jednak, jeżeli jest taka możliwość, to warto ten proces przenieść na wieczór, żeby tego nie wykonywać w ciągu dnia, kiedy dodatkowo ta energia, która pochodzi, a to jest jeden z źródeł ciepła w pomieszczeniach, właśnie gotowanie, ona bardzo często jest takim dodatkowym składnikiem, kiedy ta temperatura nam się podnosi w pomieszczeniach. Być może te rzeczy, o których Państwu mówię, są takie oczywiste, ale uważam, że warto stosować proste rozwiązania, które nas mniej kosztują, a są naprawdę efektywne i warto się do nich przekonać. Nie u wszystkich być może zadziałają, bo też chciałabym podkreślić jedną rzecz. To, jak odbieramy temperaturę, jak my ją znosimy, jest kwestią osobniczą. Są osoby, dla których wysokie temperatury nie stanowią absolutnie żadnego problemu. Są osoby, dla których temperatura już 25 stopni stanowi problem i potrzebują dodatkowego wsparcia właśnie w postaci wentylacji, klimatyzacji. Zatem dobór metody jest już kwestią indywidualną.
Doradzała doktor inżynier Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, a ja dodam, że synoptycy zapowiadają bardzo gorący sierpień i miejscami upalny sierpień, więc warto z tych porad skorzystać. Wedle najnowszych prognoz upały powrócą już w drugiej połowie przyszłego tygodnia.
Dom i ogród.
A teraz zaglądamy do ogrodu i będziemy zachęcać do uprawiania mniej powszechnych drzew i krzewów owocowych, niezwykle wartościowych, w tym pikwy i pigwowca. A ten temat przybliży nam doktor habilitowany Iwona Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Warto teraz urozmaicać dietę i sięgać po rośliny tak zwane sadownicze, mniej znane, które można uprawiać w naszych warunkach i które będą stanowiły raz, że urozmaicenie naszej diety, a dwa, będą stanowiły alternatywę także nawet dla potencjalnych plantatorów, aby rozszerzać bioróżnorodność upraw. Na to też się zwraca teraz bardzo dużo uwagę, dlatego że tak duże monokultury, jak mamy w naszym kraju uprawy jabłoni, doprowadziły do tego, że nagromadziło się już szereg chorób i szkodników, które atakują konkretnie ten gatunek i odmiany występujące w obrębie tego gatunku. Jest to w przypadku jabłek przede wszystkim Venturia inequalis, czyli parch jabłoni, jest to także mączniak jabłoni i praktycznie uprawa teraz odmian jabłoni, które są przeznaczone jako deser, praktycznie jest niemożliwa bez stosowania środków chemicznych albo odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, skomplikowanych, które podrażają od razu taką technologię i aby zapobiec właśnie tym groźnym chorobom. I dlatego warto wprowadzać gatunki, które do tej pory jeszcze nie uprawia się w naszym kraju na dużą skalę, więc w sposób naturalny jeszcze nie mają naturalnych szkodników i chorób, a mają właśnie te właściwości prozdrowotne, jak każdy owoc. A dodatkowo mogą na przykład się czymś wyróżniać, czyli jakiś mają związek swoisty, charakterystyczny tylko dla tego owocu, który wręcz świadczy o ich dodatkowych właściwościach prozdrowotnych.
Tych drzew, krzewów owocowych niepospolitych jest bardzo dużo, ale warto poznać kilka z nich, na przykład z rodziny różowatych.
Jakie to są rośliny mało znane z rodziny różowatych, które można by zaproponować w celu właśnie urozmaicenia raz, że bioróżnorodności upraw, dwa, zwiększenia bioróżnorodności naszej diety. To przede wszystkim wśród rodziny Pomoidae, podrodziny Pomoidae są to pigwa i pigwowiec. Rośliny, które są nierzadko mylone, może ze względu na nazwę, albo może przez to, że kiedyś pigwowiec też nazywany był pigwą, w związku z tym takiej naszej świadomości jest to łączone, ale chciałabym właśnie przy okazji tej audycji, aby od razu rozróżnić te dwa gatunki, bo one naprawdę różnią się raz, że formą wzrostu samego pokroju rośliny. Pigwa jest to drzewo, natomiast pigwowiec jest to krzew, więc łatwo już chociażby po wielkości tych roślin rozróżnić. One są już wyodrębnione w oddzielne rodzaje. Mamy rodzaj cydonia, czyli pigwa, oraz henomeles, to są właśnie pigwowce. I stąd też wynika już potem inny sposób uprawy tych roślin, no bo inaczej uprawiamy drzewa, inaczej uprawiamy krzewy, no i też formowanie i wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, które prowadzimy, czy to w sadzie już, czy nawet w ogródku działkowym, jeżeli taką roślinę zaprosimy do naszych działek.
Zacznijmy więc od pigwy.
Pigwa jest bardzo ciekawą rośliną i do tej pory może nawet na większą skalę z taką pewną obawą podchodzono do zakładania większych areałów z uprawem pigwy, bo jest dość wrażliwa na mróz zimą. Z tym, że teraz te zimy, które występują w Polsce, jak najbardziej sprzyjają uprawie tego gatunku. Nie zagrażają, naprawdę już od wielu lat nie mieliśmy takich zim, które spowodowałyby przemarznięcie drzew. czy też pąków kwiatowych, no bo to ogranicza plonowanie, więc można powiedzieć, że można śmiało już ryzykować zakładanie na pewno w ogrodzie działkowym, na cieplejszym stanowisku, ale nawet na większym areale tego owocu, dlatego że jest on bardzo ciekawy. Co prawda nie jest to owoc typowo deserowy, który będziemy spożywać tak jak jabłko, dlatego że pigwa nawet w momencie, gdy dojrzewa, większość odmian dojrzewa późno w naszym kraju, to jest koniec września, w październiku, to nawet jeżeli dojrzewa, to owoce są bardzo twarde i takie jędrne, co uniemożliwia normalne takie spożywanie bezpośrednio jako deser, jak jabłko, czy też gruszka, bo gruszka też twarda wymaga pewnego takiego ulęgnięcia. Tutaj właśnie pigwę należy spożywać po obróbce termicznej albo po dłuższym przechowywaniu, który powoduje, że miąższ staje się miękki, mniej cierpki i przyjemny, aromatyczny, bo tym pigwa się cechuje. Także jest to owoc, można powiedzieć, przeznaczony raczej do przetwórstwa i do sporządzania takich potraw. Bardzo dobrze łączy się na przykład z mięsem, bardzo dobrze łączy się z dziczyzną wręcz, czyli cięższymi mięsami. I oprócz tego, że wprowadza aromat swoisty, odpowiedni smak, to jeszcze związki zawarte w pigwie poprawiają trawienie, czyli ta potrawa staje się łatwostrawna.
A czym się charakteryzuje pigwowiec?
Pigwowiec rodzi też owoce, które przeznaczymy do spożycia dopiero po przetworzeniu. Z tym, że inny kierunek tutaj trzeba obrać, bo owoce pigwowca są bardzo soczyste, więc tutaj można z powodzeniem wyciskać sok. Sok tłoczony na zimno, tak samo jak teraz bardzo są modne soki tłoczone z jabłek, tak samo można tłoczyć z pigwowca. Jest to w zasadzie taka naturalna cytryna już potem właśnie po wyciśnięciu i doskonały dodatek do wszelkich soków słodkich. My uprawiamy bardzo dużo jabłek. Nasze jabłka są nierzadko bardzo słodkie, więc tutaj aż prosi się, żeby właśnie łączyć je z czymś właśnie takim mniej znanym, z pigwowcem. To podnosi atrakcyjność samego surowca, jakim jest taki sok, bo pigwowiec ma dużo witaminy C. Dodatkowo więcej niż samo jabłko.
O czym mówiła doktor habilitowany Iwona Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest wiele tych mało popularnych, a niezwykle wartościowych drzew i krzewów owocowych. Smakowite owoce, prozdrowotne. Warto zaprosić takie rośliny do swojego ogrodu, a także włączyć do diety. Jest tego wiele, będziemy je przedstawiać w kolejnych audycjach w cyklu Dom i Ogród.
Dom i Ogród.